No, jesteście nareszcie.
Ucieszył się na ich widok Zoltan, wyraźnie już zmienionym głosem.
A myśmy tu, wystawcie sobie, ustalili, że Regis rusza z nami w dalszą drogę.
Doprawdy?
Wiedźmin spojrzał na Cyrulika uważnie.
Skąd ta nagła decyzja?
Pan Zoltan...
Nie spuścił oczu Regis?
Uświadomił mi, że moje okolice ogarnęła wojna. Znacznie poważniejsza, niż wynikało to z opowieści uciekinierów. Powrót w tamte strony nie wchodzi w grę. Pozostanie na tym pustkowiu nie wydaje się mądre. Samotne wędrowanie również.
A my, choć zupełnie ci nieznani, wyglądamy na takich, z którymi wędruje się bezpiecznie. Wystarczył ci jeden rzut oka.
Dwa.
Odrzekł z lekkim uśmiechem Cyrulik.
Jeden na kobiety, którymi się opiekujecie, drugi na ich dzieci.
Zoltan beknął gromko, skrobną menzurką od noce brzyka.
Pozory mogą mylić.
Zadrwił.
Może my zamierzamy sprzedać te baby w niewolę? Percival, zrób no coś z tym aparatem. Odkręć trochę zawór albo co? Chcemy się napić, a ciecze jak krew z nosa.
Chłodnica nie wyrobi. Wygon będzie ciepły.
Nie szkodzi. Noc jest chłodna.
Ciepławy samogon ostro pobudził konwersację. Jaskier, Zoltan i Percival nabrali rumieńców, głosy zmieniły im się jeszcze bardziej. W przypadku poety i gnoma można było już w zasadzie mówić o lekkim bełkocie. Zgłodniawszy, towarzystwo żuło zimną koninę i pogryzało znalezione w chacie korzonki chrzanu, roniąc łzy. Bo chrzan był równie krzepki jak bimber, ale dodawał ognia dyskusji. Regis nagle dał wyraz zdziwieniu, gdy okazało się, że finalnym celem wędrówki nie jest enklawa masywu Mahakam, odwieczna i bezpieczna krasnoludzka siedziba. Zoltan, który zrobił się jeszcze gadatliwszy od Jaskra, oświadczył, że do Mahakamu nie wróci pod żadnym pozorem. I dał upust swej niechęci wobec panujących tam porządków, zwłaszcza zaś wobec polityki i absolutnej władzy starosty Mahakamu i wszystkich krasnoludzkich klanów, Browera Hooga.
Stary grzyb!
Wrzasnął i napluł w palenisko piecyka.
Spojrzysz i nie wiesz, żywy czy wypchany. Prawie się nie rusza. I dobrze, jako że pierdzi przy każdym poruszeniu. Nie sposób zrozumieć, co gada, bo mu się broda z wąsami skleiła ze schłym barszczem. Ale rządzi wszystkimi, wszystkimi. Wszyscy muszą tańczyć, jak zagra.
Trudno jednak twierdzić, by polityka starosty Hooga była zła.
Wtrącił Regis.
To dzięki jego zdecydowanym akcjom krasnoludy odłączyły się od elfów i nie walczą już wspólnie ze Skoyatael. A dzięki temu ustały pogromy. Dzięki temu nie doszło do karnej ekspedycji na Mahakam. Spolegliwość w kontaktach z ludźmi przynosi owoce.
Gówno prawda.
Zoltan wychylił menzurkę.
W sprawie wiewiórek staremu piernikowi nie szło żadną spolegliwość. Lecz oto, że zbyt wielu młodzików rzucało robotę w kopalniach i kuźniach, przyłączało się do elfów, by w komandach zażyć swobody i męskiej przygody. Gdy zjawisko urosło do rozmiarów problemu, Browera Hooga wziął gówniarzy w twarde karby. Gdzieś miał zabijanych przez wiewiórki ludzi i bimbał na represje spadające z tego tytułu na krasnoludów. W tym i na wasze osławione pogromy. Te ostatnie guzik go obchodziły i guzik obchodzą. Bo krasnoludów osiadłych w miastach uważa za odszczepieńców. Co się zaś tyczy zagrożenia w postaci karnych ekspedycji na Mahakam, to nie rozśmieszajcie mnie, mili moi. Nijakiego zagrożenia nie ma i nie było, bo żaden z królów nie ośmieliłby się ruszyć Mahakamu nawet palcem. Więcej wam powiem. Nawet Nilfgaardczycy, Gdyby udało im się opanować otaczające masy w doliny, Mahakamu ruszyć się nie ośmielą. Wiecie dlaczego? Powiem wam. Mahakam to stal. I nie byle jaka. Tam jest węgiel. Tam są magnetytowe rudy, nieprzebrany pokład. Wszędzie indziej, aby sama darniówka.
I technika jest w Mahakamie.
Wtrącił Percival Schuttenbach.
Hutnictwo i metalurgia. Wielkie piece, wielkie. Nie jakieś tam zasrane dymarki. Młoty wodne i parowe.
Ma. Percival, golnij sobie.
Zoltan podał gnomowi napełnione znowu naczynie.
Bo zanudzisz nas tą twoją techniką. Wszyscy wiedzą o technice. Ale nie wszyscy wiedzą, że Mahakam eksportuje stal. Do królestw, ale i do Nilfgardu też. A jeśli nas kto palcem tknie, zniszczymy warsztaty i zalejemy kopalnie. A wówczas bijcie się, ludzie, ale na dębowe pały, krzemienie i ośle szczęki.
Niby taki zawzięty jesteś na Bruwera Hoga i porządki w Mahakamie,
zauważył Wiedźmin.
A nagle zacząłeś mówić my.
A i owszem,
potwierdził zapalczywie krasnolud.
Jest coś takiego jak solidarność, nie? Przyznam, że trochę też i duma mnie rozpiera, żeśmy mądrzejsi od pyszałków elfów. Nie zaprzeczycie chyba. Elfy przez parę setek lat udawały, że was, ludzi, wcale nie ma. W niebo patrzały, kwiatki wąchały, a na widok człowieka odwracały wypacykowane oczka. A gdy się okazało, że to nic nie daje, nagle ocknęły się i złapały za broń. Postanowiły zabijać i dać się pozabijać. A my? Krasnoludy? Myśmy się przystosowali. Nie daliśmy się wam podporządkować. Niech się wam to nie marzy. To myśmy was sobie podporządkowali. Ekonomicznie.
Prawdę powiedziawszy,
odezwał się Regis,
wam było łatwiej się przystosować niż elfom. Elfów integruje ziemia, terytorium. Was integruje klan. Gdzie klan, tam ojczyzna. Gdyby nawet jakiś szczególnie krótkowzroczny król zaatakował Mahakam, zalejecie kopalnie i bez żalu powędrujecie gdzie indziej, w inne, odległe góry, a choćby i do ludzkich miast.
A pewnie. W waszych miastach można całkiem fajnie żyć.
Nawet w gettach?
Jaskier złapał oddech po hauście destylatu.
A co złego w gettach? Wolę mieszkać wśród swoich. Na co mi integracja?
Byleby nas do cechów przypuścili.
Percival otarł nos rękawem.
W końcu kiedyś dopuszczą,
rzekł z przekonaniem krasnolud.
A nie, to będziemy partaczyć, albo założymy własne cechy. Niech zadecyduje zdrowa konkurencja.
A jednak w Mahakamie jest bezpieczniej niż w miastach,
zauważył Regis.
Miasta mogą w każdej chwili pójść z dymem. Rozumniej byłoby przeczekać wojnę w górach.
Komu wola? Niech tam idzie.
Zoltan naczerpał z cebra.
Mnie milsza swoboda, a w Mahakamie jej nie uświadczysz. Nie wyobrażacie sobie, jak wygląda władza starego. On zabrał się ostatnio za regulację spraw, jak to nazywa, społecznych. Dla przykładu. Wolno nosić strzelki, a Zali nie. Jeść karpia od razu? Czy czekać, aż się galareta zetnie? Jest li gra na okarynie zgodna z naszą wielowiekową krasnoludzką tradycją? A zalito zgubny wpływ zgniłej i dekadenckiej kultury ludzi. po ilu latach pracy można złożyć wniosek o przydział stałej żony? Którą ręką się podcierać? W jakiej odległości od kopalni dozwala się gwizdać? No i temu podobne sprawy o żywotnym znaczeniu. Nie, chłopcy, ja nie wracam pod górę Karbon. Nie mam ochoty spędzić życia na przodku w kopalni. 40 lat na dole, o ile wcześniej nie pierdyknie metan. Ale my już mamy inne plany, co Percival? Myśmy już sobie zapewnili przyszłość.
Przyszłość, przyszłość!
Gnom wypił menzurkę, smarknął i spojrzał na krasnoluda nieco już zamglonym wzrokiem.
Nie mówmy hop, Zoltan, bo jeszcze mogą nas złapać, a wtedy nasza przyszłość to Stryczek albo Drakenborg.
Zamknij gębę!
Warknął krasnolud, patrząc na niego groźnie.
Rozgadałeś się.
Skopolamina.
Mruknął z cicha Regis. Gnom bajdurzył. Milwa była ponura. Zoltan, zapomniawszy, że już raz to czynił, opowiadał wszystkim o Hogu, starym grzybie, staroście Mahakamu. Geralt, zapomniawszy, że już raz wysłuchał, słuchał. Regis też słuchał i nawet dodawał komentarze, zupełnie niespeszony tym, że jest jedynym trzeźwym w mocno już pijanym towarzystwie. Jaskier brzdąkał na lutni i śpiewał.
Nie dziwota, że są harde, urodziwe panie, wszak im drzewo wynioślejsze, tym trudniej wleść na nie.
Idiota,
skomentowała Milwa. Jaskier nie przejął się.
Wżdy i z panną, i ze drzewem, kto nie kiep poradzi. Trzeba owszem wziąć i zerżnąć, no i po zawadzie.
Puchar!
Bełkotał Percival Schuttenbach.
Kielich, znaczy, z jednego kawałka mlecznego opału wyrżnięty. O, taki wielki. Znalazłem go na szczycie góry Montsalvat. Brzeg miał wysadzany jaspisami, a podstawa była ze złota. No, istne cudo.
Nie dawajcie mu więcej wódki,
powiedział Zoltan Chivay.
Zaraz.
Zaciekawił się Jaskier, również nieco bełkocząc.
Co się stało z tym legendarnym kielichem?
Wymieniłem go na muła. Potrzebowałem muła, by przewieźć ładunek. I korundy i krystaliczny węgiel. Miałem tego całą kupę. Ładunek znaczy ciężki, bez muła, a i rusz. No to po cholerę mi był ten puchar.
Korundy? Węgiel?
Po waszemu rubiny i diamenty. Bardzo... przydatne.
Ja myślę.
Do świdrów i pilników. Do łożysk. Miałem tego całą kupę.
Słyszysz, Geralt?
Zoltan machnął ręką i chociaż siedział, o mało nie przewrócił się od tego machnięcia.
Mały jest, to prędko się urżnął. Kupa diamentów mu się śni. Uważaj, Percival, żeby ci się ten sen nie sprawdził w połowie tej, która nie dotyczy diamentów.
Syny...
Zabełkotał znowu Jaskier.
A ty, Geralt, znowu śniłeś o Ciri? Bo trzeba ci wiedzieć, Regis, że Geralt ma prorocze sny. Ciri to dziecko niespodzianka. Geralt, związany z nią więzami przeznaczenia, dlatego widzi ją w snach. Trzeba ci też wiedzieć, że my do Nilfgaardu jedziemy, aby odebrać naszą Ciri cesarzowi Emhyrowi, który ją porwał. Ale nie doczekanie jego sukinsyna, bo my ją odbijemy, zanim się obejrzy. Powiedziałbym wam więcej, chłopcy, ale co jest tajemnica? Straszna, głęboka i mroczna tajemnica. I Nikt nie może się o tym dowiedzieć. Rozumie się, nikt.
Ja nic nie słyszałem.
Zapewnił Zoltan, patrząc bezczelnie na Wiedźmina.
Chyba Skorek wlazł mi do ucha.
Takie skorki to istna plaga.
Przyznał Regis, udając, że dłubie w uchu.
Do Nilfgaardu wędrujemy.
Jaskier oparł się o krasnoluda w celu utrzymania równowagi, co w dużej mierze okazało się błędem.
Jest to, jak powiedziałem, tajemnica. Cel sekretny.
I w samej rzeczy przemyślnie ukryty.
Kiwnął głową Cyrulik, rzucając okiem na bladego ze złości Geralta.
Analizując kierunek waszego marszu, nawet najbardziej podejrzliwy osobnik nie domyśli się celu wędrówki.
Mila? Co ci jest?
Nie odzywaj się do mnie, pijany głupku.
Ona płacze! Patrzcie!
Idź do biesa, mówię!
Łuczniczka otarła łzy.
Bo cię między oczy zdzielę, wierszokleto tych hen do żony. Dawaj szklenicę, Zoltan.
Gdzieś się zapodziała.
Wybełkotał krasnolud.
O! Jest. Dzięki, Cyruliku. A gdzie u diabła jest Schutenbach?
Wyszedł jakiś czas temu. Jaskier, przypominam, obiecałeś opowiedzieć mi historię o dziecku niespodziance.
Zaraz. Zaraz, Regis. Tylko sobie łyknę i wszystko ci opowiem o Ciri, o Wiedźminie. Z detalami.
Na pochybel. Kurwysynom.
Cichaj, że krasnoludzie. Dzieciska przed chałupą pobudzisz.
Nie złość się, łuczniczko. Masz na pisie.
Jaskier potoczył poszała się lekko błędnym wzrokiem.
Żeby mnie tak teraz zobaczyła hrabina de Lesenhove.
Co?
Nieważne. Cholera, ten bimber faktycznie rozwiązuje język. Nalać jeszcze? Geralt!
Daj mu pokój!
Powiedziała Milwa.
Niech śni.
Stojąca na skraju wsi stodoła dudniła muzyką. Muzyka dopadła ich, zanim jeszcze podjechali, wypełniła podnieceniem. Mimo woli zaczęli kołysać się w siodłach idących stępa koni. Najpierw w rytm głuchego huku bębna i basetli. Potem, gdy byli bliżej, w takt melodii wyśpiewywanej przez gęśle i piszczałki. Noc była zimna. Księżyc lśnił w pełni, w jego poświacie szopa rozjarzona bijącym przez szpary w deskach światłem wyglądała jak bajeczny czarodziejski zamek. Zwrót szopy bił gwar i blask, migotliwy od cieni pląsających par. Gdy weszli, muzyka ścichła natychmiast, rozpłynęła się w przeciągłym, fałszywym akordzie. Roztańczeni i spoceni wieśniacy rozstąpili się, schodząc z klepiska, skupili przy ścianach i słupach. Ciri, idąca obok mistle, widziała rozszerzone strachem oczy dziewczyn. Zauważała twarde, zawzięte, gotowe na wszystko spojrzenia mężczyzn i chłopaków. Słyszała rosnący szept i pomruk, głośniejszy niż powściągliwe buczenie dud, niż owadzie brzęczenie skrzypek i gęśli szept.
Rozbójniki!
Bez lęku!
Powiedział głośno Gizeler, rzucając oniemiałym muzykantom nabity i brzęczący mieszek.
Przyjechaliśmy się bawić. Festyn jest dla wszystkich, nieprawdaż?
Gdzie tu jest piwo?
Teylig potrząsnął sakiewką.
I gdzie tu jest gościnność?
I dlaczego tak tu cicho?
Iskra rozejrzała się dookoła.
Jechaliśmy tu z gór na zabawę, nie na stypę.
Któryś z wieśniaków przełamał wreszcie wahanie, podszedł do Gizelera z ociekającym pianą gliniakiem. Gizeler przyjął z ukłonem, wypił grzecznie i obyczajnie podziękował. Kilku chłopów krzyknęło ochoczo, ale reszta milczała.
Ej, kumotrzy!
Zawołała znowu Iskra.
Ochota do tańca bierze, ale widzę, że wpierw trzeba was rozruszać.
Pod ścianą szopy stał ciężki stół zastawiony glinianymi naczyniami. Elfka klasnęła w dłonie, zwinnie wskoczyła na dębowy blat. Chłopi co prędzej pozbierali naczynia, te, których zabrać nie zdążyli, Iskra usunęła za maszystym kopniakiem.
No panowie Grajkowie!
Wparła pięści w biodra, wstrząsnęła włosami.
Pokażcie, co umiecie! Muzyka!
Szybko wybiła obcasami takt. Bęben powtórzył baset, la i szałamaja zawtórowały. Melodię podchwyciły fujarki i gęśle, prędziutko komplikując, wyzywając Iskrę do zmiany kroku i rytmu. Elfka kolorowa i lekka jak motyl dopasowała się z łatwością, zapląsała. Wieśniacy zaczęli klaskać.
Farka!
Zawołała Iskra, mrużąc przedłużone ostrym makijażem oczy.
Z mieczem jesteś szybka, a w tańcu? Dotrzymasz mi kroku?
Ciri wyzwoliła się spod ramienia mistrza, odwiązała z szyi chustkę, zdjęła beret i kubraczek. Jednym skokiem znalazła się na stole obok elfki. Chłopi wrzasnęli ochoczo. Bęben i basetla zahuczały. Dudy zaśpiewały jękliwie.
Grać, muzykanci!
Wrzasnęła Iskra.
Oducha i żywiej!
Chwyciwszy się pod boki i ostro odrzuciwszy głowę, elfka zadrobiła nogami, zapląsała, wystukała obcasami szybkie, rytmiczne staccato. Ciri, urzeczona rytmem, powtórzyła kroki. Elfka zaśmiała się, podskoczyła, zmieniła rytm. Ciri gwałtownym szarpnięciem głowy strząsnęła z czoła włosy, powtórzyła idealnie. Zapląsały obie jednocześnie, każda jak lustrzane odbicie drugiej. Chłopi wrzeszczeli, bili brawo. Gęśle i skrzypki zaniosły się wysokim śpiewem, drąc na strzępy miarowe, poważne buczenie basetki i zawodzenie dud. Tańczyły obydwie wyprostowane jak trzciny, dotykając się łokciami wspartych o biodra rąk. Podkówki obcasów wybijały rytm. Stół trząsł się i dygotał. W świetle łojówek i pochodni wirował kurz.
Szybciej!
Ponagliła Grajków Iskra.
Szybciej!
To już nie była muzyka, to było szaleństwo.
Tańcz, Falka, zapamiętaj się!
Obcas, czubek buta, obcas, czubek buta, obcas. Wykroki, podskok, ruch ramieniem pięści na biodrach. Obcas, obcas, stół dygocze, światło faluje, tłum faluje, wszystko faluje. Cała szopa tańczy, tańczy, tańczy. Tłum wrzeszczy, Gizler wrzeszczy, Lasse wrzeszczy, Mistle śmieje się, klaszcze. Wszyscy klaszczą i tupią, szopa drży, ziemia drży, świat drży w posadach. Świat, jaki świat, nie ma już świata, nie ma nic, jest tylko taniec. Taniec, obcas, czubek buta, obcas, łokieć Iskry. Gorączka, gorączka, rżną już tylko skrzypki, fujarki, basetla i dudy. Bębnista tylko wznosi i opuszcza pałeczki, jest już niepotrzebny. Takt wybijają one, Iskra i Ciri, ich obcasy, aż huczy i kołysze się stół. Huczy i kołysze się cała szopa. Rytm, rytm jest w nich, muzyka jest w nich, one są muzyką. Ciemne włosy Iskry tańczą nad czołem i na ramionach. Struny gęśli zanoszą się z gorączkowanym, płomiennym, sięgającym najwyższych rejestrów śpiewem. Krew wali w skroniach. Zapamiętanie, zapomnienie.
Jestem Falka, zawsze byłam Falką. Tańcz, Iskra, klaszcz, Mistle.
Skrzypki i fujarki kończą melodię ostrym, wysokim akordem. Iskra i Ciri punktują koniec tańca jednoczesnym łomotnięciem obcasów, a ich łokcie nie tracą przy tym kontaktu. Dyszą obie rozedrgane, mokre, lgną do siebie nagle, obejmują, obdarzają się wzajem potem, gorącym i szczęściem. Szopa eksploduje jednym wielkim wrzaskiem, klaskaniem dziesiątków dłoni.
Falka! Ty diablico!
Dyszy Iskra.
Gdy znudzi się nam rozbój, pójdziemy w świat zarabiać jako tancerki!
Ciri też dyszy. Nie jest w stanie powiedzieć ani słowa. Śmieje się tylko spazmatycznie. Po jej policzku płynie łza. W tłumie nagle krzyk. Zamieszanie. Kejlig gwałtownie popycha potężnego wieśniaka. Wieśniak popycha Kejliga. Obaj utykają w ścisku, migają wzniesione pięści. Riff doskakuje. W świetle pochodni błyska sztylet.
Nie! Stać!
Krzyczy przenikliwie Iskra.
Żadnej rozruby! To jest noc tańca!
Elfka bierze Ciri za rękę. Obie sfruwają ze stołu na klepisko.
Grajkowie, grać! Kto chce pokazać, jak umie skakać? Proszę z nami! No! Kto odważny?
Bas Shetlam monotonnie buczy. W buczenie wdziera się przeciągłe zawodzenie dud. Po nim wysoki, dziki śpiew gęsi. Wieśniacy śmieją się, szturchają wzajem, pokonują wahanie. Jeden baczysty i jasnogłosy porywa Iskrę. Drugi, młodszy i szczuplejszy, niepewnie kłania się przed Ciri. Ciri hardo podrzuca głowę, ale zaraz po tym uśmiecha się przyzwalająco. Chłopak zaciska dłonie na jej talii. Ciri kładzie swoje na jego ramionach. Dotyk przeszywa ją jak ognisty grot. Wypełnia roztętnionym pragnieniem.
Życie, muzykanci!
Chłopa drży od krzyku. Wibruje rytmem i melodią. Ciri